Jakub Lewandowski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Main, postawił się Czarnkowi. Zarzuca szczucie na mniejszości, chamstwo i brak szacunku do kobiet. Czy zostanie odwołany? Wniosek już się pojawił. Jak młodzież reaguje na ministra Czarnka? Jak zmieniła się szkoła? Dzisiaj także porozmawiam z podporucznik Anną Michalską, rzeczniczką Straży Granicznej, o sytuacji na granicy z Białorusią. Czy szczyt nielegalnej imigracji mamy już za sobą? Co dla strażników jest najtrudniejsze i jak możemy im pomóc? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kusowicz. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
A my będziemy mieli dzisiaj jeszcze trzech gości wirtualnych. Na początek Lewandowski, nie Robert, a Jakub. Zapraszam. Jest z nami przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Jakub Lewandowski. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie Jakubie, może na początek przedstawi Pan pokrótce naszym widzom, czym jest Rada Dzieci i Młodzieży przy Mejnie i czym się Pan zajmował jako przewodniczący?
Już mówię. No, nasza Rada została powołana zarządzeniem. Ona jest każdorazowo powoływana zarządzeniem ministra, czy to edukacji narodowej, czy teraz edukacji i nauki. Obecna kadencja została powołana 7 grudnia 2020 roku i do naszych zadań należy opiniowanie, wyrażanie opinii młodych ludzi, bo można powiedzieć, że jesteśmy jej reprezentantami, przepraszam. I to leży w naszych kompetencjach. Oczywiście też różne inicjatywy, które wcześniej były prowadzone, czy raczej podejmowane, jak Kongres Młodzieżowych Rad, który no od 2 lat się nie odbył z powodu pandemii koronawirusa. Ale tak, jak mówiłem, głównym celem działalności Rady jest wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących działalności resortu. Czyli na przykład zmian, które mają nastąpić, czy też planów ministerstwa na różne akcje czy przedsięwzięcia związane z młodzieżą.
Zostajecie, jak wygląda powołanie? Wy zostajecie powołani do tej rady, czy są jakieś wybory? Jak wygląda dostawanie się do takiej rady?
Członkowie są uwzględnieni w tym zarządzeniu powołującym Radę. Teraz wyglądało to w ten sposób, że my wysyłaliśmy zgłoszenia, takie CV, które miało poświadczyć nasze kompetencje do zasiadania w tej Radzie. I tak też bywało w kadencjach poprzednich. My wysyłaliśmy CV, wysyłaliśmy swoje listy motywacyjne i byliśmy powoływani lub też nie, w zależności od kompetencji.
Czyli rozumiem, że minister Czarnek powołał także pana. Pan wczoraj wystąpił na konferencji prasowej. Napisał pan na Twitterze: nie ma zgody młodego pokolenia na szczucie na mniejszości, na chamstwo i braku szacunku do kobiet, czy wreszcie radykalne zmiany w programie nauczania, które mają służyć tylko tępej propagandzie rodem z TVP Info. Skąd tak nagłe wystąpienie i tak mocne zarzuty?
Panie redaktorze, ja, jeżeli mogę powiedzieć, to cały czas podpisuję się pod moimi słowami, jakby cały czas twierdzę, że są one zasadne. Co do pierwszej części tego, co napisałem, no, czy lub tego, co pan redaktor powiedział. Napisałem to teraz dlatego, że to chyba była apogeum, co miało miejsce. Dzień dnia wstawałem rano i czekałem na maszynę losującą pana ministra w tej kwestii, czyli kogo dzisiaj obrazi pan minister Czarnek lub kogo dzisiaj uzna za nieodpowiedniego lub złego. codziennie muszę przyznać, że mierzyłem się z tym, z tą obawą, kogo dzisiaj obrazi pan minister. Tak też to, co zostało powiedziane wcześniej, a co zostało bardzo skutecznie nagłośnione przez świetną akcję Wolna Szkoła w 45-sekundowym spocie. I to właśnie też pokazuje ten absurd słów pana ministra, ponieważ w spocie, który być może państwo widzieli lub też zachęcam do obejrzenia, mamy zwykłą scenkę obiadu rodzinnego i słowa ministra Czarnka wypowiedziane ustami kilkunastoletniego chłopca, które w tym zestawieniu normalnych interakcji międzyludzkich i słów pana ministra wywołują absurdalny wydźwięk. Są one po prostu absurdalne, ponieważ pan minister stwierdził w 2019 roku, że kobieta nie powinna skupiać się na swojej karierze. Bo tak naprawdę kariera, która kończy się w wieku lat 30, nie pozwala na urodzenie dostatecznej ilości dzieci.
Pokażemy teraz państwu ten spot i wracamy za chwilę.
No jak tam córcia na studiach?
Dużo pracy. Jutro egzamin. Ale jest super. Jestem totalnie szczęśliwa.
Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji.
Mamo!
Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana.
Słowa Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki z października 2019 roku. Nie pozwól, żeby tak wyglądała edukacja twojego dziecka. Wejdź na wolnaszkoła.org i działaj.
Panie Kubie, ale kim jest minister Czarnek, wiadomo było od dawna. Ostatnio okazały się nowe przymioty ministra Czarnka. Teraz zna się już na energii jądrowej. Będzie nadzorował budowanie elektrowni atomowej. Także specjalista wysokiej klasy. Dlaczego dopiero teraz pan zaprotestował, zorientował się? Tak jak mówię, kim jest minister Czarnek, jakie on ma poglądy, jak działa, co mówi? Wiadomo było od dosyć dawna.
Wiadomo było dosyć dawno, ale tak naprawdę nie podjęcie żadnego, ja nie jestem w żaden sposób związany z ministrem Czarnkiem. Także moja rola ograniczała się do tego, żeby kierować pracami Rady i mówić to, co mówi pokolenie naszych rówieśników. Moich rówieśników. Jestem studentem. Ja mówię to, co mówią studenci. Duża ich część. Są też osoby, które weszły w skład Rady i są dużo młodsi ode mnie. I oni mówią ustami uczniów. Ale jeśli chodzi o same problem, może raczej samopęknięcie, to ono też było spowodowane bardzo długim okresem stagnacji. Przez prawie 10 miesięcy Rada nie spotkała się ani razu na posiedzeniu. Pan minister był obojętny na zdanie młodych ludzi, dlatego też nie spotkał się z nami poza inauguracją ani razu. Nie poświęcił nawet kilku minut na rozmowę.
Po pana wystąpieniu Rada, widzę na Twitterze wydruk Rada Dzieci i Młodzieży, zwróciła się z wnioskiem o pana odwołanie. Czytamy, pan Jakub Lewandowski, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży przy ministerstwie, wykazał się wyjątkowym brakiem umiejętności zarządzania młodzieżową radą, nie interesował się inicjatywami podejmowanymi przez członków i zastępców. Pan przewodniczący nie był zainteresowanym zwołaniem sesji, prowadzeniem jakichkolwiek działań, sabotował inicjatywy. Pan przewodniczący nie zjawiał się również na powołanych przez siebie komisjach, utrudniał kontakt. Podsumowując całą działalność pana przewodniczącego, stwierdzamy, że pan Jakub Lewandowski nie jest osobą kompetentną do pełnienia funkcji przewodniczącego przy tej Radzie. Jak pan by skomentował te zarzuty?
Ja już odpowiadam. Jeśli chodzi o moje kompetencje do sprawowania tej funkcji, to ja też zostałem wybrany przez Radę, przez te osoby, które tam się podpisały wcześniej, którym moje zdanie było chyba nie po drodze. Duża część osób, która podpisała się pod tym wnioskiem, jest bezpośrednio związana z, można powiedzieć, z pobratymcami ministra Czarnka. Mamy tam do czynienia z asystentką pana posła Krajewskiego z asystentem minister Machałek, czy też z wielkim wielbicielem pana posła Sobolewskiego. I sądzę, że to po prostu ta gorycz, czy raczej nie gorycz, może raczej nienawiść, która się wylała w tym wniosku, jest spowodowana tylko i wyłącznie poglądami, które no są stoją w opozycji do przekonań, które ja zaprezentowałem na konferencji.
Absurdalnym wydaje mi się zarzucanie komuś sabotowanie działań, którymi tak właściwie sam kieruję, ponieważ to mi zarzuca się jako przewodniczącemu sabotowanie działań, którymi de facto kierowałem. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zrobiłem tyle, na ile pozwoliły nam warunki, czyli pandemia koronawirusa i ani jedno spotkanie zorganizowane przez mail. Ja spotykałem się z Radą na spotkaniach online. I tutaj pracowaliśmy na tyle, na ile daliśmy radę. Wydaliśmy 3 opinie, w tym na temat edukacji klimatycznej, na temat powrotu dzieci do szkół, na temat ubiegłorocznego, tegorocznego tematu Sejmu Dzieci i Młodzieży, który jednak myślę, że był antyrozwojowy, ponieważ 500 lat historii polskiego parlamentaryzmu daje nam na tyle tematów do prowadzenia pracy badawczej, że temat o prymasie Wyszyńskim no jednak daje mniejsze możliwości edukacyjne.
Panie przewodniczący, napisał pan na Twitterze, że nie ma zgody dzieci, młodzieży na takie postępowanie ministra Czarnka, no ale pod tym wnioskiem o pana odwołanie podpisało się kilkunastu członków. No to wydaje się, że jednak jest zgoda. Czy ci, co się podpisali, to nie wiem, to są jacyś karierowicze, nie wiem, zwolennicy ministra Czarnka, czy ilu jest w ogóle członków wszystkich, ilu się podpisało pod tym listem o pana odwołanie?
Członków 16 i tyle samo jest zastępców. Do mnie też przyszła wiadomość o tym członkini Rady, która stwierdziła, że jej podpis został naniesiony bez jej zgody. Nie wiem, czy na tej wersji, którą pan redaktor posiada, widnieje nazwisko tej koleżanki, ale to była akcja, jak widać, chyba bardzo dynamiczna i niedopracowana, bo zarzuty, które zostały mi przedstawione, są wyssane z palca.
Jutro.
Jeśli chodzi jeszcze o tych członków, którzy zechcieli podpisać się pod tym wnioskiem, to sądzę, że są oni gorącymi zwolennikami ministra Czarnka i prowadzonej przez niego polityki, a nie w edukacji. To raczej, co by pan minister Czarnek serwuje polskim uczniom, jest polityką, a nie edukacją. Polska szkoła powinna spełniać przede wszystkim funkcję edukacyjną. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież idą do szkoły po to, żeby się nauczyć, a nie po to, żeby zdobyć przekonania analogiczne z przekonaniami ministra Czarnka.
Warto w takim razie, jeśli pan mówi, że to są zwolennicy ministra Czarnka, obserwować tych ludzi, bo może niedługo zasiądą w jakiejś Radzie Nadzorczej Energii Jądrowej, także kariera pewnie stoi przed nimi otworem. Jutro ma pan rozmawiać z ministrem Czarnkiem. Zaprosił pana na rozmowę. Pan powiedział, że się zjawi. Co pan zamierza powiedzieć ministrowi Czarnkowi?
Powiem panu ministrowi to, co napisałem na Twitterze i to, co powiedziałem dzisiaj państwu. Powiem na pewno też, będę miał ogromną nadzieję na w końcu spotkanie się z Radą i wysłuchanie tego naszego stanowiska, tego naszego głosu, którego nie mieliśmy możliwości panu ministrowi de facto przekazać. Jeśli chodzi o działania pana ministra, nie jestem do końca pewien, co pan minister planuje. Bardzo prawdopodobne jest to, że pan minister zrobi coś, co wpisuje się w kanon jego działań, czyli po prostu mnie odwoła. Usunie osobę, która nie zgadza się z jego przekonaniami. A na tym ta sztuka nie polega, by usuwać tych, którzy mają odmienne zdanie, którzy mówią w imieniu innych, a nie tych spod bańki, którą otoczył się pan minister.
Pan minister Czarnek mówi, że podpisał podpisał rozporządzenie o odbiurokratyzowaniu, przepraszam, pracy nauczycieli, także o tym, że mamy dyktaturę ateizmu w szkołach. Jak pan ocenia te działania ministra Czarnka, jeśli chodzi o tą biurokratyzację w polskiej szkole, czy walkę, nie wiem, z ateizmem? Jak to wygląda z pana perspektywy?
No ja muszę powiedzieć otwarcie, że no, polska szkoła, tak jak wspomniałem, powinna nauczać młodych ludzi podstaw programowych i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. I nie powinna ona wpajać tego, co było w podstawie programowej w XIX wieku. Tak? Edukacja zmienia się na przestrzeni lat i teraz młodzi ludzie potrzebują czegoś zupełnie innego niż to, co było serwowane panu na przykład ministrowi lub to, czego jest pan minister gorącym zwolennikiem. Jeśli chodzi o no to, co pan redaktor powiedział, no to szkoła nie powinna być ideologicznym boiskiem do bojów. Szkoła powinna być otwarta i powinna rozumieć każdego młodego człowieka, bo tak naprawdę szkoła skupia wiele indywidualności, które pan minister po prostu chce ujednolicić do swojego modelu Polaka.
Panie Jakubie, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami jeszcze przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Nauki i Edukacji. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję bardzo państwu.
No właśnie, czy Jakub Lewandowski będzie dalej niż przewodniczącym tej rady? Czy to jest jakiś głos oburzenia większej liczby, myślisz, czy to jest jakieś, nie wiem, przepychanki takie, czy on już po prostu nie mógł rzeczywiście znieść tego, co robi minister Czarnek, nie chciał tego firmować swoim nazwiskiem, chociaż on mówi, że nie jest związany z ministrem Czarnkiem.
No tak, no tam rada przy ministrze to jeszcze nie znaczy, że jest człowiekiem ministra. Nie myślę, że nie będzie już przewodniczącym.
Nie ma miejsca na krytykę w takim
razie? Nie sądzę, żeby było miejsce i to na taką krytykę w otoczeniu ministra edukacji, ministra nauki i edukacji main Przemysława Czarnka. Także to no, jutro się dowiemy tylko, co usłyszał Jakub Lewandowski od ministra i czy faktycznie powiedział mu to samo, co nam teraz. Ale no, czy jest to taki... No myślę, że szczerze te poglądy wypowiada, że są ma i przeciwne do ministra Czarnka. Natomiast no, czego dopiero teraz, no to chyba wygląda, że jest to też jakieś powiązanie polityczne. No jest, powiedzmy, opozycja ogólnie wykorzystuje te wszystkie działania pana ministra do ataku na PiS. Tutaj czy też partie niedawno koalicyjne już też przeszły teraz do opozycji, więc myślę, że no jest czas takiego, no też 1 września, wzmożonego jakby podkreślania tych działań ministra edukacji, które faktycznie są fatalne, no ale że przy okazji no, też łączą się oczywiście z czysto politycznymi rzeczami.
Powiedziałeś, że są fatalne, to może powiedz, jakie zmiany minister Czarnek zamierza wprowadził, mówi o tej walce z biurokratyzacją, mówi się o tym, że kuratorzy, to o tym za chwilę więcej porozmawiamy z byłą wicedyrektor szkoły, gimnazjum, o tych zmianach, jeśli chodzi o kuratorów, ale jak to będzie z tą biurokratyzacją szkół?
No pierwsza rzecz to wczoraj ogłoszono, że ogłosił minister, że podpisał rozporządzenie, które ma niby odbiurokratyzować pracę nauczycieli. W praktyce ma znieść tak zwaną ewaluację, czyli ocenę zewnętrzną, wewnętrzną, która zajmowała nauczycielom dużo czasu, według przynajmniej ministra Czarnka, ale w zamian będzie kontrola kuratorów. Czym to się różni? ewaluację trzeba było zawiadomić szkołę przynajmniej 30 dni wcześniej, nauczycieli podczas rady pedagogicznej miała nie trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych 2 tygodni i, co tu warto podkreślić, raport z ewaluacji trafiał do dyrektora, ale też do rodziców, do samorządu uczniowskiego, do rady szkoły. Dyrektor mógł zgłaszać uwagi, natomiast kontrola ta kuratora, nie trzeba udostępniać raportu z kontroli ani rodzicom, ani uczniom, ani radzie pedagogicznej. Trwać tu zależnie od...
Czyli to będzie tylko do wiadomości ministra Czarnka.
Zależnie od rodzaju kontroli, no trwać może też 1-2 dni, inna też 5 dni, podobnie jak tamta ewaluacja. Także no nie wiem, czy to zmniejszy tak znacząco biurokrację. No jeśli kurator będzie prowadził kontrolę, no to powinien też pewnie informacje podobne pozyskać, co wcześniej podczas tamtej ewaluacji. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, twierdzi, że nawet biurokracji może być więcej, bo w czasie kontroli móc udowodnić prawidłowość każdego z podjętych działań. Zwraca uwagę, że jest to już rozszerzenie uprawnień kuratorów, zanim jeszcze jest wprowadzona ta nowelizacja ustawy prawa oświatowego, która ma jeszcze bardziej no taką, jak niektórzy mówią, wręcz wszechwładzę kuratorów, a przez to ministra nad szkołami wprowadzić, ale no teraz już rozporządzeniem się wprowadza takie zwiększenie tych uprawnień kuratora. Myślę, że jest jeszcze sporo innych pól, gdzie łatwiej by można tę biurokrację ograniczyć. Mhm.
O tych kuratorach porozmawiamy z naszym następnym gościem wirtualnym. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę. Jest z nami Wiesława Gazda, emerytowana nauczycielka, była wicedyrektor gimnazjum. Witam panią dyrektor bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora i widzów.
Pani dyrektor, jak pani ocenia zmiany ministra Czarnka, kierunek, w którym zmierza edukacja pod jego kierownictwem?
No tak, myślę, że te zmiany w prawie oświatowym oddają ducha, jaki panuje w ministerstwie i myślę, że w całym rządzie. I że te zmiany po prostu idą przeciwko wolności. Mówiliśmy o tym już nieraz w naszych programach, że to jest właśnie kierunek zupełnie przeciwny od tego, który my byśmy chcieli widzieć w oświacie i nie tylko. I to jest właściwie taki duch totalniactwa i całkowitej kontroli, można powiedzieć, bo w tym momencie prawo oświatowe będzie wyglądać tak po najbliższej nowelizacji, że dyrektorzy będą pod całkowitą kontrolą, no a co za tym idzie, i władzą kuratorów. Natomiast kuratorzy, wiadomo, są pod kontrolą i władzą ministra, czyli de facto minister Czarnek w ten sposób będzie mógł decydować o tym, co się nawet dzieje w poszczególnych szkołach. Jeśli coś mu się nie spodoba, dojdzie do niego jakaś informacja o działaniu w jakiejś szkole, które nie będzie jakby zgodne z duchem, który właśnie zaczyna dominować w oświacie, to minister Czarnek poprzez kuratora będzie mógł przycisnąć dyrektora, no a dyrektor nauczyciela, czy jeśli to będzie dotyczyć dyrektora, no to też będzie to bezpośredni wpływ ministra na szkoły, nawet na konkretne szkoły. Zresztą to widać, w jakim kierunku to idzie, bo też widać, że minister Czarnek zupełnie nie szanuje godności pracowników oświaty czy nauki. Mieliśmy przykład prywatnej wypowiedzi i to w dodatku anonimowej na prywatnym koncie pracownika naukowego i minister Czarnek publicznie, można to tak powiedzieć, ej rektor, zwolnij mi tamtego. No to po prostu jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, którego byśmy oczekiwali. No i jest to takie uderzenie w godność, traktowanie bez szacunku i pracowników oświaty, i ich przełożonych, w tym wypadku rektora.
Ta sprawa jakoś przycichła, ale tam ten pracownik przepraszał później publicznie za swoje słowa. Chodzi o sytuację z Poznania, prawda? O ten ułam. Minister Czarnek twierdzi, że walczy z biurokracją w szkole, że podpisał jakieś rozporządzenie, daje więcej władzy kuratorom, że będzie walczył z dyktaturą ateizmu w szkole. Jak pani ocenia te zmiany?
No może będzie walczył z dyktaturą ateizmu, wprowadzając swoją dyktaturę, i to zupełnie nie o to chodzi. No myślę, że kierunek jest odwrotny znów od deklarowanego, że jeżeli ta kontrola ma być znacznie szersza, no to będzie znacznie więcej biurokracji, bo to tak się odbywa. Będą kolejne sprawozdania, czy kolejne tabele do wypełniania, kolejne kontrole i sprawozdania pokontrolne. I też no, trudno tak do końca powiedzieć, jak to będzie funkcjonować, ale tutaj różne komentarze dotyczące właśnie zmian w ustawodawstwie, w prawie oświatowym mówią, że no kiedyś do tej pory, owszem, kontroli w szkołach nigdy nie brakowało, tak to powiem, tylko miały one różne cele, między innymi też tą informację zwrotną o szkole pozwalały uzyskać, a teraz tak przynajmniej twierdzą ci, którzy no, głębiej się wczytali w te propozycje prawne, że teraz ma to być praktycznie tylko kontrola. I w dodatku kontrola, można tak powiedzieć, bez dyskusji, nie? Że po kontroli dyrektor otrzymuje, zawsze tak było, jakieś zalecenia, jeśli coś w pracy szkoły się nie podobało kontrolującym. I na te i miał jakiś czas, w którym te zalecenia miał wprowadzić w życie. Potem oczywiście była jakaś tam procedura, ale nie taka jak teraz, bo co się proponuje teraz, jak to ma wyglądać? Jeśli dyrektor nie wykona zaleceń kuratora, a przypominam, że kurator jest takim bezpośrednim narzędziem ministra, to kurator będzie wnioskował do organu prowadzącego szkołę, czyli gminy, do gminy albo do powiatu, odwołanie takiego dyrektora. No i teraz organ prowadzący jest właściwie ubezwłasnowolniony w tym wypadku, można powiedzieć, bo albo odwoła tego dyrektora w ciągu 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni, to po prostu wygasa mandat takiego dyrektora do sprawowania swojej funkcji i jakby z mocy prawa traci stanowisko, czyli tu no, wpływ organu prowadzącego bardzo się zmniejsza. Może organ prowadzący być zadowolony z dyrektora, rodzice mogą być zadowoleni, ale kurator wydaje jakieś zalecenie, no tak jak sobie to wyobrazić. Na przykład jakiś dyrektor nie zatrudni nauczyciela etyki w tym okresie przejściowym. Tak to sobie mogę wyobrazić, nie? I kurator da zalecenie, żeby w ciągu powiedzmy tam miesiąca czy dwóch miesięcy zatrudnił nauczyciela etyki. Dyrektor tego nie wykona, bo jest na przykład zwolennikiem dotychczasowych przepisów o wolności rodziców w tej sprawie, a będzie wiadomo, że też będzie długo brakowało nauczycieli etyki, no i nie zatrudni nauczyciela etyki. To już będzie podstawa do usunięcia takiego dyrektora. Tak to sobie jestem w stanie wyobrazić, nie wiem jak to będzie w praktyce funkcjonować. No ale jeśli będzie takie zalecenie, nie zostanie wykonane, to po 14 dniach od upływu terminu, jaki kuratorium wyznaczy, taki dyrektor traci pracę. Także kontrola na pewno będzie, biurokracja będzie, ale też będzie takie, no można tak powiedzieć w skrócie, jednoosobowe zarządzanie przez ministra Czarnka.
Tak jak pani powiedziała, nauczyciele mogą być zadowoleni, rodzice z dyrektora, wszyscy, ale ministrowi się nie spodoba, no i wtedy zostanie odwołany. No ale cóż nam tutaj krytykować, jak to jest tak utalentowana postać, że będzie teraz nawet energetykę jądrową w Polsce kierował, to nie wiem, czy my możemy w ogóle krytykować ministra Czarnka w takim, w ogóle w jakiejkolwiek sprawie.
No tak. To ja już może nie będę krytykować, ale myślę, że to będzie czarna karta w historii polskiej oświaty.
Czarnek czarną kartą. Dziękuję pani bardzo serdecznie za rozmowę. Była z nami Wiesława Gazda, była wicedyrektorka gimnazjum, wieloletnia pedagog. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do usłyszenia. Czarnek czarną kartą polskiej edukacji. Co się kryje za tymi słowami Lex Czarnek? Lex TVN to było w miarę prosto rozumieć. Co chce nam przemycić minister Czarnek w tej swojej nowej ustawie?
Właśnie przede wszystkim taką prawie że wszechwładzę kuratora, czyli kurator będzie mógł w trybie natychmiastowym zwolnić dyrektora i dodatkowo nie będzie możliwości odwołania żadnego od tej decyzji, czyli rodzice mogą sobie chcieć co innego, czy rada szkoły, czy uczniowie, ale no, kurator stwierdzi, że ten dyrektor jest niedobry i koniec z nim. Ma też kurator mieć nadzór nad zajęciami nieobowiązkowymi, będzie decydował, które mogą się odbywać, jakie organizacje społeczne w ogóle mogą działać, czy przedstawiciele jakich organizacji społecznych mogą być na terenie szkoły. I tu właśnie ta akcja Wolna Szkoła, o której wspomniał pan Lewandowski, no ten spot akurat dotyczył tam jakichś słów ministra, no ale generalnie sama akcja dotyczy tej właśnie ustawy. Także zwracają uwagę organizatorzy tej akcji, no, że w takich warunkach żaden dyrektor nie będzie ryzykował wprowadzania jakichś innowacji żadnych, czy w ogóle tylko będzie realizował minimum programowe dokładnie według wytycznych i tyle, wszyscy tak samo. No bo jeśli tak nie zrobi, no to będzie ryzykował odwołanie, czy nawet jakąś odpowiedzialność wręcz karną w jakichś przypadkach. Także no to jest kolejny etap tego, jak tu też mówił pan Lewandowski, że tu zabijania indywidualizmu. Choć tu trzeba podkreślić, że to nie minister Czarnek zaczął tu zabijać indywidualizm w szkołach. No szkoły, cały system szkolny już od dawna jest tak zbudowany, że indywidualizmu zdecydowanie nie popiera. Jest tu akurat ta zmiana nazwy ministerstwa jest dość trafna na skrót MAIN, bo system szkolnictwa jest budowany na wzór niemiecki, pruski, XIX-wieczny, kiedy to szkoła miała kształtować posłusznych żołnierzy i urzędników. I w tym celu mniej więcej była projektowana i niestety na takim modelu się cały czas opieramy. No i tu rozwiązaniem nie będzie zmiana ministra na innego, no bo przyjdzie powiedzmy minister z przeciwnej takiej jakiejś lewicowej strony, no to wprowadzi inny program, ale tutaj rozwiązaniem byłoby właśnie faktycznie, realnie to, co jest w tym haśle wolna szkoła, czyli wolność edukacji i nauczania tak, jak się chce w szkole prywatnej czy w domu i nie podporządkowania jakiemukolwiek ministrowi edukacji polskich dzieci.
Pytanie niestety, czy kiedyś ktoś się na to zdecyduje, bo tak jak powiedziałeś, ten zamordyzm coraz większy w każdej sprawie, ale także tutaj w sprawie edukacji. No, niezależnie kto będzie rządził, to będzie dla rządzącego korzystny. Przyjdzie teraz lewica, ciężko się spodziewać, że oni już te uprawnienia oddadzą, jak ingerencję już teraz w każdą szkołę, że minister będzie mógł sobie każdego
dyrektora odwołać. Przemysław Czarnek bardzo się stara o to, żeby ta lewica przyszła, bo bardzo się stara zniechęcić do prawicy, tak przynajmniej mówiąc hasłowo tej prawicy, czy do
katoprawicy, jak
tak,
to można powiedzieć.
Nawet ogólnie do chrześcijaństwa zniechęca niestety, bo takimi hasłami się tu posługuje.
Przejdziemy teraz do drugiej części naszego programu. Co dalej, czy Jakub Lewandowski zostanie odwołany, to jutro będziemy więcej wiedzieć, bo tak jak słyszeliście Państwo, jutro został wezwany na dywanik ministra Czarnka. Co z tego wyniknie, zobaczymy. A my przechodzimy teraz do sytuacji na granicy, na polsko-białoruskiej granicy. Czy ten szczyt imigrantów mamy już za sobą? Jak możemy pomóc Straży Granicznej? Co jest dla niej najważniejsze? O tym rozmawiałem z rzeczniczką Straży Granicznej. Zapraszam teraz kolejnego naszego wirtualnego gościa. Jest z nami podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani porucznik, na początek pragnę na Pani ręce przekazać podziękowanie, szacunek ode mnie, od całej naszej ekipy, od widzów Telewizji Idź Pod Prąd za Waszą pracę, za Waszą służbę w ochronie granic naszej ojczyzny. Proszę przekazać bardzo serdeczne podziękowania.
Bardzo dziękuję w imieniu moich koleżanek i kolegów. Na pewno je przekażę.
Pani rzecznik, jak Straż Graniczna ocenia aktualną sytuację na granicy, napływ imigrantów? Czy szczyt mamy już za sobą, czy przewidujecie, że dopiero ten wzrost i szczyt gdzieś nastąpi w przyszłości?
Od kilku tygodni obserwujemy tą wzmożoną presję migracyjną na odcinku polsko-białoruskim. My jako formacja jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze, i te lepsze, ale też niestety te gorsze. W razie czego będziemy kierowali tam jeszcze większe siły i środki, jesteśmy przygotowani na wszystko.
Pani rzecznik, zwykle po takich incydentach na granicy kontaktuje się Straż Graniczna z jakimiś oficerami prowadzącymi po drugiej stronie granicy. Czy takie kontakty teraz z służbami białoruskimi prowadzicie? Czy oni w ogóle chcą rozmawiać?
Prowadzimy takie kontakty, ale na pewno one są bardzo ograniczone. Do jeszcze kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu ta współpraca ze stroną białoruską była dobra, była poprawna. Informowaliśmy się wzajemnie o próbach nielegalnego przekroczenia granicy, dzięki czemu ta granica mogła być bardzo skutecznie chroniona. Dlatego też na przykład w tamtym roku o tej porze w sierpniu nie było żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Właśnie między innymi dzięki takiej współpracy. Teraz na pewno wygląda to inaczej. Już od kilku miesięcy strona białoruska nie potwierdza faktu nielegalnego przekroczenia granicy z jej strony. Dlatego też nie można przekazać nielegalnych imigrantów, których zatrzymaliśmy, po naszej stronie białoruskiej. Jeżeli jest wymiana korespondencji, to jest bardzo oficjalna. Taką ostatnią wymianę korespondencji prowadziliśmy w ramach aparatu pełnomocnika granicznego w sprawie grupy koczującej po stronie białoruskiej. Strona białoruska potwierdzała nam, że ta grupa koczuje po ich stronie, że będzie podejmowała interwencje, aby grupa nie dopuściła się przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.
Codziennie raportujecie o liczbie właśnie zatrzymań nielegalnych imigrantów. Co się później z nimi dzieje? Jak wygląda procedura? Czy odsyłacie ich właśnie za granicę? Czy oni gdzieś trafiają do jakichś ośrodków w Polsce?
Pierwsze nasze czynności są czynnościami identyfikacyjnymi, gdyż te osoby w większości nie mają dokumentów tożsamości, z tego co nam mówią, to te dokumenty albo kazał im ktoś zniszczyć, albo sami musieli je zniszczyć, też kierowani przez kogoś. Więc po pierwsze potwierdzamy tożsamość tych osób, kontaktujemy się tu również z placówkami dyplomatycznymi. Do tych osób sprowadzani są tłumacze z całego kraju, również ci znający dialekty różnorakie, aby potwierdzić kraj pochodzenia tych osób. Jeżeli taka tożsamość takiej osoby zostanie już potwierdzona, to osoby decyzją sądów są umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. I tutaj są dwie procedury. Jeżeli osoba nie składa wniosku o ochronę międzynarodową, trafia w procedurę powrotową, która kończy się decyzją zobowiązującą tego cudzoziemca do opuszczenia terytorium naszego kraju, lub procedurę uchodźczą, jeżeli składa wniosek o objęcie ochrony międzynarodową. I tutaj to postępowanie i decyzję w sprawie przyznania statusu uchodźcy podejmuje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Panie rzecznik, w ostatnim czasie Straż Graniczna budzi wiele emocji. Jedni wręcz nienawidzą, inni dziękują za służbę. Jak to wpływa na morale Straży Granicznej? Jakich głosów więcej odbieracie?
My tak naprawdę odbieramy więcej tych głosów pozytywnych. Ja osobiście mam bardzo wiele telefonów również z zagranicy, którzy gratulują nam naszej pracy, gratulują nam wytrwałości i życzą tej wytrwałości na najbliższy czas. Więc my dostajemy tych głosów więcej pozytywnych. Słyszymy, że jesteśmy krytykowani, słyszymy głosy obraźliwe. Jest nam niezwykle przykro z tego powodu. Osoby, które wypowiadają obraźliwe słowa pod naszym adresem, chyba sobie nie zdają sprawy, że Straż Graniczna to nie są budynki, to nie są ściany, to są żywi ludzie, to są funkcjonariusze, którzy codziennie wychodzą na służbę niezależnie od warunków pogody i którym jest po prostu zwykle przykro, kiedy się ich obraża. Zwłaszcza, że my swoje zadania realizujemy praktycznie te same od 30 lat, od czasu, kiedy zostaliśmy powołani. Czyli stoimy na straży nienaruszalności granic, niezależnie jaka opcja polityczna w międzyczasie rządziła.
Panie porucznik, jak wprowadzenie stanu wyjątkowego, bo o tym się mówi, dzisiaj ma zostać to uchwalone, wpłynie na funkcjonowanie Straży Granicznej? Czy chodzi tu tylko o uniemożliwienie tych protestów, happeningów po polskiej stronie, czy to wam pomoże jakoś więcej chronić tą granicę wschodnią?
My będziemy dalej realizowali te zadania, które realizujemy do tej pory, czyli będziemy zapobiegali nielegalnemu przekroczeniu granicy. Na pewno ten stan ma poprawić bezpieczeństwo Polski i Polaków. Myślę, że będziemy mieli więcej spokoju podczas realizacji naszych zadań. Widzieliśmy w ostatnich tygodniach, że wiele osób próbowało zakłócić nasze czynności. Nie dość, że mierzymy się z presją migracyjną z Białorusi, to jeszcze były podejmowane próby nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Białorusi i były próby zakłócenia naszych działań, więc na pewno to nam naszej pracy, naszej służby nie ułatwiało.
Ostatnio było dużo głosów krytykujących budowę muru na granicy, czy tych zasiek. Ja przewrotnie zapytam, dlaczego dopiero teraz jest on budowany? Problemy z nielegalną imigracją, czy to na granicy z Ukrainą, Białorusią, Rosją, zdarzały się wcześniej, można było je przewidzieć. Dlaczego Polska reaguje tak późno?
Płot na granicy, ten pierwszy, już zaczął powstawać w lipcu, więc wtedy, kiedy zaczęliśmy rzeczywiście obserwować dużą falę migracji. Wtedy te pierwsze grupy nielegalnych imigrantów się pojawiły. Wtedy od razu poprosiliśmy o żołnierzy Wojska Polskiego MON o zbudowanie takiej zapory technicznej.
Wielu krytykuje konstrukcję muru, tych zasiek, twierdząc, że w Polsce normalnie te zasieki to się kładzie powyżej 1,80 m, na początek jest jakaś siatka czy inna konstrukcja, że tak na przykład, tak jak jest to teraz robione, no to mogą się tam zwierzęta jakoś tam złapać. Jak pani odpowiada na taką krytykę?
Co do samego tego płotu i uwarunkowań technicznych, to tutaj prosiłabym pytania kierować do MON-u, gdyż to ich inżynierowie podejmują działania i są odpowiedzialni za budowę tego płotu, więc tutaj już nie chciałabym wchodzić w szczegóły. MON na pewno będzie wiedział dokładnie, jak ta zapora wygląda. Na pewno ona nam ułatwi naszą służbę, bo wszelkie tego typu zapory techniczne, wszelkie środki, które pomagają w ochronie granicy, podnoszą skuteczność naszych działań.
Panie rzecznik, na koniec zapytam, jak Straż Graniczna funkcjonuje teraz w takim trudnym okresie? Czy dostaje pomoc z Warszawy, z ministerstwa, czy raczej jesteście zostawieni sami sobie? Jakiej pomocy oczekujecie, potrzebujecie?
Tak naprawdę w tej chwili to najbardziej nam potrzebne są głosy wsparcia Polski, Polaków, że są z nami, że wiemy, że ktoś docenia nasze działania, że nie krytykuje się nas za to, że po prostu stoimy na straży bezpieczeństwa Polaków i to jest nam najbardziej potrzebne.
Pani rzecznik, jeszcze raz w takim razie przekazuję właśnie głosy podziękowania, wsparcia od naszych telewidzów. Dziękuję bardzo serdecznie za pani służbę i za dzisiejszą rozmowę. Była z nami podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej.
Dziękuję bardzo.
Wracamy po tej rozmowie. Na razie ciągle nie wiadomo, czy stan wyjątkowy będzie wprowadzony na granicy, ale ciekawe jest to, co powiedziała pani rzecznik. Ja myślałem, że bardziej powie, że potrzebują pomocy, nie wiem, z ministerstwa, czy nie potrzebują, że mają, nie wiem, więcej ludzi, więcej sprzętu, no coś takiego, a tutaj widać, że najbardziej powiedziała, że potrzebują wsparcia, słów wsparcia, podziękowania, szacunku za ich służbę. Tak jak powiedziała, są tylko ludźmi. Widać, że gdzieś tam po początkowym takim głosie głównie tych lewackich środowisk nienawiści do Straży Granicznej teraz obserwujemy coraz więcej, myślę, takich głosów podziękowań czy wsparcia dla Straży Granicznej.
No niewątpliwie po tych wydarzeniach tam przy granicy, no to byli bardzo atakowani i funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze. Tak, tu były nawoływania, żeby tam ujawniali tożsamość, że tam jakieś to torturują, że tam porównania wręcz no, od najgorszych. Także no, nic dziwnego, że tu słowa, każde słowo wsparcia przeciwne jest tutaj bardzo cenne. Także no, no wiadomo, no, każdy tam ma swoją pracę czy służbę, no ale kiedy jest za nią mieszany z błotem, no to jest na pewno zniechęcenie. Także no, to dobrze jest wyrażać wdzięczność czy pochwałę za dobrze wykonywane obowiązki. No myślę, że tutaj faktycznie nie, jakby teraz sytuacja nie jest taka, że trzeba jakoś więcej ludzi specjalnie, no jeszcze pewnie sobie w miarę radzą, byle nie przeszkadzać im w tej pracy, to myślę, że jeszcze sobie poradzą, no jeszcze nie ma jakiegoś takiego ataku. No zresztą no te dodatkowe siły żołnierze byli już skierowani wcześniej. Mhm.
No właśnie, pytana pani porucznik o te scenariusze, czy mamy ten szczyt za sobą, czy przed sobą, to tak powiedziała, że są przygotowani na różne sytuacje, ale z tego, co czytamy, wypowiedzi naszych tych polityków właśnie z tych ministerstw takich siłowych, oni się spodziewają, że ten szczyt dopiero nadejdzie imigracji.
No myślę, że to szczytem nie będzie tam te ile 3000 prób przez jeden miesiąc, bo to szkoda by było zaczynać akcję, jakby się tak miała skończyć. To myślę, że tu pan Łukaszenka z Putinem, którzy to rozkręcają, no to nie po to, żeby tak tylko postraszyć, tylko żeby jednak coś konkretniejszego się stało. No teraz mamy równolegle te ćwiczenia Zapas 2021. Od 10 września już ta aktywna faza być może będzie tu skorelowana właśnie z aktywniejszą fazą ataku na granice sąsiadów Białorusi zachodnich. I co ciekawe, równolegle są ćwiczenia w Doniecku i Ługańsku, ale to zupełnie przypadkowo, bo to przecież nie ma żadnego związku z Rosją. Już są jakieś pogłoski, czy doniesienia, że być może tu będą próbowali Rosjanie z Łukaszenką jakoś na terytorium Litwy tak w czasie tych ćwiczeń się zapuścić niby przypadkiem. Także no tu różne są operacje projektowane przeciwko Polsce i to na pewno się nie skończy szybko, ani tak łagodnie, w cudzysłowie powiem, jak do tej pory.
Jak wygląda sytuacja z tym stanem wyjątkowym? Miał dzisiaj prezydent podpisać, miał się zebrać Sejm dziś lub jutro,
w piątek lub
poniedziałek. Tak, no. Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
No jeszcze nie mam informacji, żeby ogłoszono podpisanie, także czekamy.
Czyli na razie nic nie wiadomo. A Sejm kiedy się zbierze?
Konkretną decyzję. No, Sejm się zacznie zbierać, jak będzie podpisane.
Okej,
no
czyli też nic tutaj nie wiemy.
Ale musi, no, przekazane ma być tak, jest termin 48 godzin wyznaczony. Tak. Mhm.
Mariusz Borucki. Jak ważna i potrzebna jest Straż Graniczna i ochrona granic, każdy Polak powinien doskonale wiedzieć, szczególnie we wrześniu, chyba że już wszyscy zapomnieli o II wojnie światowej, szkopach i kacapach.
No tak, no oczywiście, że powinniśmy pamiętać, zdawać sobie sprawę, że takie właśnie operacje mogą zostać wykorzystane na szerszą skalę do przeróżnych prowokacji. No przy upamiętnianiu 1 września no to można wspominać prowokację gliwicką na przykład. No a teraz co Putin wymyśli, no to też nie wiadomo. No nikt się tak nie spodziewał na Krymie, czy w Doniecku, czy w Ługańsku. No ale się stało, no to teraz też nie mówmy, że nic się nie stanie, tylko bądźmy naprawdę gotowi i czujni.
Grzegorz Wojciechowski, moja kuzynka jest na białoruskiej granicy, za wesoło nie mają.
No teraz na pewno nie jest to wesoło, jeszcze jak tu stan wyjątkowy się szykuje, no to zawsze to jakaś uciążliwość może być, no ale no, na terenach przygranicznych no, często tak niestety bywało, nie za wesoło. Mhm.
O Straży Granicznej, o sytuacji na granicy będziemy jeszcze Państwu więcej mówić w przyszłych tygodniach. Widzieliście też Pani Rzecznik, bardzo fajna rozmowa. Też widzę, że jest jej coraz więcej w mediach. Myślę, że to dobrze, że właśnie Straż Graniczna wychodzi też do ludzi, do mediów i
dobrze, i że się komentuje. Tak, że się udzielają, że wyjaśniają sytuację na bieżąco, tak na Twitterze, co codziennie są, jest opis, jak wygląda faktycznie sytuacja, jakie są działania strony białoruskiej też. Także bardzo dobrze, że te informacje są, bo nie wszystkie służby są tak niestety otwarte z informacjami, no i potem dochodzi do różnych manipulacji, przekłamań czy niedomówień.
Tak, możecie, zachęcamy do obserwowania Straży Granicznej na Twitterze. Tam codziennie, tak jak Czarek powiedział, oni podają te wszystkie prowokacje, podsumowanie też dnia poprzedniego, a my wracamy do Waszych pytań, głównie związanych z ministrem omnibusem Czarnkiem. Tadeusz Marszałek, to już nie jest tylko powrót do czasów PRL-u, ale do czasów feudalizmu i ciemnych wieków, sojuszu tronu i ołtarza w średniowieczu. Odwołuje się chyba do tej walki z dyktaturą ateizmu, jak to minister Czarnek zapowiedział, że będzie walczył.
Tak, Przemysław Czarnek w TVP Info wystąpił w kontekście listy lektur nowej, bo Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich alarmuje, że niepokojąco dużo jest nowych lektur związanych z religią katolicką, na co Przemysław Czarnek odpowiada, że to, że ktoś jest niewierzący czy ateistą, albo ktoś nie lubi bądź wręcz zwalcza religię katolicką, to nie znaczy, że wszyscy inni w kraju też mają się zachowywać tak jak oni. To jest dyktatura ateistyczna, lewicowa, nie ma nic wspólnego z tolerancją. Chrześcijanie tolerują ateistów, ateiści są ich przyjaciółmi. Tego samego żądamy od tamtej strony, tak stwierdził minister edukacji. Tak jak mówiłem, posługuje się tym pojęciem chrześcijaństwa, przypisując je sobie. Jeśli ktoś jest ateistą i to nie znaczy, że wszyscy mają się tak zachowywać jak oni, to czy wszyscy mają się zachowywać jak katolicy, kiedy nie są katolikami? Wypadałoby pana ministra zapytać. Najprostszym rozwiązaniem jest, żeby sobie lektury ludzie naprawdę nie zadawał lektur minister, ani premier, ani rząd. Właśnie, żeby nie było tego centralizmu czy feudalizmu, tylko są rodzice, mają wychowywać swoje dzieci i mogą im zadawać lektury, a później już dorośli ludzie sobie czytają, co chcą. I to by było najlepsze rozwiązanie, choć tak jak mówiłeś wcześniej, nie sądzę, żeby ktoś się na to tak faktycznie zdecydował. Szkoda, że nie widać tak jakiejś siły politycznej, która by miała dużą siłę polityczną i mogła to przeprowadzić, ale będziemy to powtarzać cały czas i może kolejni się będą przekonywać, że ta centralizacja, to wzmocnienie roli kuratorów to jest kolejny przejaw właśnie scentralizowania wszystkiego. To nie jest dobre rozwiązanie.
Ta centralizacja wszystkiego, tak jak powiedziałeś, to jest typowo pisowskie rozwiązanie, nie tylko w edukacji.
Inspiracje właśnie stosowane. Niestety minionym niby ustrojem cały czas.
Tacy mieli być antykomuniści?
Tutaj.
Oni tak jeszcze mówią teraz, na to sobie.
Tak, teraz.
Jak Dorota Kania tam od komunistów Pospieszewskiego wyzywała, a Targalski to jest antykomunista, chociaż był w PZPR-ze, tak twierdziła.
Tak. Tu pan Czarnek też bardzo walczy z marksizmem, tylko że z neomarksizmem z Zachodu, który teraz przychodzi rzekomo. To właśnie to, co w tym spocie było cytowane, to był wykład o wpływie neomarksizmu na nauczanie o rodzinie i w którym Czarnek przekonywał, że po roku 1990 zalało nas zachodnie myślenie i antyklerykalizm, walka z Kościołem. Tak jakby, nie wiem, przed 1990 nie zalewało nas zachodnie myślenie, to było dobrze, nie, tak jakoś, takie coś. Ale tam też powiedział właśnie, zacytuję troszkę wcześniej niż ten fragment, który tam ten chłopak wypowiada. Idź i pracuj, jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko, prowadzi to do konsekwencji tragicznych. Czyli kobieta ma się nie uczyć, nie robić kariery. No to, panie ministrze, może pan wreszcie porozmawia z innymi ministrami, żeby się w Polsce dało wychować rodzinę z kilkorgiem dzieci, nie pracując nigdzie i żeby przynajmniej jedno z rodziców mogło nie pracować i utrzymać dom i rodzinę. No to wtedy będziemy mogli porozmawiać o tych wszystkich propozycjach.
To też ja myślę, że to powinien być dobrowolny wybór kobiety.
No to przede wszystkim, ale powiedzmy, że, tu, że może minister...
Żadna kobieta nie pracuje w tym ministerstwie w takim razie? No,
pan Czarnek to w ogóle wygłaszał pod portretem pani Zyty Gilowskiej, także nie.
No, bardzo zasłużony skądinąd w sprawie ekonomii polskiej, ale no, to też nie pasuje.
Jakoś uczyła się i robiła karierę. I...
Gertruda Mańka, wbijanie
dobrze
dziecom...
by było, żeby no, pan minister może nie mówił właśnie, co ma kto robić, tylko każdy sobie będzie robił, co chce. Oczywiście może swoje poglądy wygłaszać, jak uważa, że powinno być.
No wiesz,
być,
ale jak już mówią, że ale... nie można domów budować w Alpach chyba, no to już no, tak. O karierze też muszą ci powiedzieć, co masz robić. Jak masz, ile możesz mieć metrów, zbudować sobie bez pozwolenia.
Ale to właśnie a propos Alp, bo to my narzekamy na ministra Czarnka, ale to nie on decyduje przecież. To wszystko robi Kaczyński.
Tu ale Kaczyńskiego teraz nie ma.
Wspomniany wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński relacjonował swoją rozmowę właśnie z ministrem Czarnkiem w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i on powiedział, wedle tej relacji, minister Czarnek powiedział, że w najbliższym tygodniu pójdzie do prezesa w tej sprawie. Czyli ja nie i jak mówi pan Baszczyński, ja nie wiedziałem, że teraz jest tak, że jak chce się zdobyć jakieś środki na wynagrodzenia, to idzie się do prezesa, a nie do premiera bądź ministra finansów.
Tam będziesz chodził do jakichś płotek, no to prezes jest najważniejszy.
Także pamiętajmy, że to Czarnek Czarnkiem, ale odpowiedzialny za to w tej chwili jest przede wszystkim Jarosław Kaczyński.
Gertruda Mańka, wbijanie dzieciom takich bzdur to żaden minister, tylko jakiś fanatyk katolicki. I Darek Bielecki, podobnie fanatyzm religijny Czarnka gorszy od komuny.
No właśnie, no i to i gdyby to on sobie ten poglądy w swojej rodzinie tam już nie oceniając nawet tych poglądów, tylko jakieś tam głosił i czy głosił na swoją rękę prywatnie, no to proszę bardzo. No ale jak on chce je wszystkim wtłaczać, no to jest problem. No i niestety rozwiązaniem jedynym jest takim, żeby zabrać możliwość wtłaczania wszystkim jednych poglądów, a dawać wybór. I to samo dotyczy telewizji polskiej, państwowej jakiejkolwiek.
Ale jakby ludzie
to samo
tak
dotyczy
wybór, to
edukacji państwowej i wszystkich innych
by było?
Spraw. No,
i PiSu.
No właśnie, no i dobrze. No i...
Koniec Polski.
Johnny Ale Walker... mogliby też wybrać, no ich sprawa.
Johnny Walker, młodzi ludzie postawili w centrum swoje życie zamiast życie, zamiast Boga, kiepsko to widzę.
W centrum swoje życie, zamiast Boga, młodzi, to jest a coś, nie wiem, a propos...
To chyba odnośnie tej reklamy, znaczy tego spotu.
No to już kwestia ich tam, nie wiem, wyboru, być może i tak zrobili, no to możemy oceniać go jako dobry czy zły wybór.
No, ale mają do tego prawo.
Ale mają ten wybór, no Bóg też im dał ten wybór, mogą wybrać, poniosą potem konsekwencje takie czy inne. Jeszcze wracając do tego nauczania, bo jeszcze jednym tym projektem, którym już wspominaliśmy, no to jest to, żeby religia była obowiązkowa albo etyka. Tylko kto będzie uczył tej etyki?
No specjaliści sami.
Na razie tak, tych nauczycieli nie ma zbyt wielu, ale resort zgłosił się do 9 uczelni w sprawie kształcenia tych etyków. I wśród nich jest 6 uczelni katolickich. Uniwersytet Papieski w Krakowie, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, oczywiście tu z księdza Rydzyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, prowadzona przez jezuitów i Kolegium Intermarium w Warszawie, powołane niedawno z inicjatywy Ordo Iuris.
Czyli same takie naturalne, neutralne, światopoglądowo będzie ta etyka. Czyli będzie albo katolicka religia, albo katolicka etyka.
No na to wychodzi, taki mamy wybór i tu.
Nie, no to tylko się cieszyć. To ja myślałem, że za SLD, bo przecież chodziliśmy do szkoły, ty też,
za SLD, jeszcze za takich byłych komunistów. No i tam można było po prostu na religię nie chodzić. Oni pozwalali, chodziliśmy też przecież już nie do szkoły, chociaż nie, jeszcze chyba rok się tam załapałem. Zresztą ty też w takim razie na rządy Prawa i Sprawiedliwości. No i wtedy też jeszcze można było na tą religię nie chodzić. Dopiero minister Czarnek wprowadza tutaj taki przymus.
Dopiero tak, żeby tu albo religia, albo etyka, ale uczona przez specjalistów z Ordo Iuris albo od jezuitów.
Takich neutralnych. Do Melson mamy ostrzeżenie dla pani Wiesławy Gazdy też, żeby ona się zastanowiła, co ona tutaj wygaduje w naszej telewizji. Do Melson, ostrzegam panią Wiesławę, że pan minister może wprowadzić ustawę o odebranie emerytury byłym nauczycielom, którzy krytykują działania ministerstwa.
Tak. No, tak bardzo nie można krytykować. Nie zdziwił, ale no może aż tak to jeszcze nie pójdzie. To myślę, że no my tu się nie jesteśmy znani z tego, że się takich rzeczy boimy. A jeśli chodzi o finansowanie, no to telewizja jest finansowana z dobrowolnych waszych wpłat, nie z żadnych rządowych czy jakichkolwiek innych dotacji.
Zachęcamy w tym momencie do wsparcia telewizji Pod Prąd. Raport za sierpień usłyszycie od Michała Fałka już wkrótce. Przekroczyliśmy 1000, chyba 1065, z tego co pamiętam wczoraj było, osób wsparło telewizję Pod Prąd w miesiącu sierpniu. Dziękujemy.
Jeszcze w tej liście lektur, bo to
jest no właśnie, tam jakieś było zamieszanie z Lemem, taka... że został zapytany Czarnek, czy Stanisław Lem będzie w lekturach. To on powiedział, że no, musi zasięgnąć opinii, jeżeli eksperci wyrażą takie żądanie, czy takie zalecenie, żeby był, no to wtedy będzie.
No a ludzie sobie tak przeczytają, jak będą chcieli, a jak ich będzie zmuszał, to pewnie i tak nie przeczytają i tak to się rozwiąże. Bo generalnie jest afera o te dzieła Jana Pawła II, czy Karola Wojtyły, Stefana Wyszyńskiego. One są wpisane do zakresu rozszerzonego, więc tak no, dla powiedzmy niewielkiej części jako lektury uzupełniające. A jest tam na przykład tryptyk rzymski, w którym Jana Pawła II. To jest ciekawa lektura, bo tam są takie słowa: jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Mm-hmm. Ale to Jan Paweł II napisał. Co ciekawe, w 2003 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy zaczął się ukazywać iść pod prąd. Równolegle, niezależnie, ale akurat taki zbieg okoliczności. Niestety później nie wiem, co miał na myśli Jan Paweł II, bo to źródło tam opisuje jako bardzo trudne do znalezienia i ukrytą tajemnicę. No, to źródło, które myśmy mieli na myśli, no to akurat jest łatwe do znalezienia. To jest Słowo Boże spisane, przetłumaczone już na język polski i dostępne na szczęście, czy dzięki Bogu, dla każdego. To też możemy wam wysłać, jeśli go nie macie w domu, tylko za koszt wysyłki. No, Jan Paweł II twierdził, że to źródło, może miał na myśli coś innego jednak pod tą metaforą, że jest bardzo ukryte i ciężko go znaleźć. No, szczęśliwie tak nie jest, a panu Czankowi no, dedykuję, że właśnie żeby poszedł pod ten prąd i znalazł jeszcze to źródło.
Pokazałeś Nowy Testament w wersji Moro. Ładnie się komponował tutaj na twoim tle. Nie wiem, czy ja takie samo mam z tej strony, na tle munduru Straży Granicznej, także za
jak możesz ktoś woli wysłać. Mamy też niebieskie. Niebieskie są też białe.
Na idźpodprąd.pl możecie znaleźć wszystkie możliwe formaty Biblii, które możecie od nas otrzymać. Zachęcamy was bardzo serdecznie.
Na koniec możemy jeszcze ciekawostkę z ministerstwa, bo teraz jeszcze lansuje program Poznaj Polskę, czyli wycieczek szkolnych, tam dofinansowanych w 80%. I tam są różne programy i tak zrecenzował na przykład prezes zarządu warmińsko-mazurskiego PTTK. Mamy kilka poważnych błędów merytorycznych. Po pierwsze, Włocławek nie leży w województwie warmińsko-mazurskim, a jest tam odesłanie do jakiegoś obiektu pamiątkowego związanego z kardynałem Wyszyńskim. We Fromborku nie ma zamku biskupów warmińskich, jest wzgórze katedralne. Zamek jest w Lisbarku warmińskim. Nie istnieje miejscowość Tolkmic. jest Olkmicko, ale nie ma tam kanału Elbląskiego, tylko Zalew Wiślany. Nie ma też kanału Elbląskiego w Elblągu, bo jest rzeka Elbląg. No, i tak dalej.
Bo pan Czarnek się zajął
dokument
teraz energią jądrową, a nie
edukacji,
geografią, wiesz.
Dokument Ministerstwa Edukacji też jest nieistniejący już od XVIII wieku dom Heweliusza do odwiedzenia na przykład zaproponowany.
Kiedyś była taka reklama, nie wiem czy pamiętasz, chyba piwa jakieś dębowe czy coś i tam przyjechał taki książę do zakładu naprawy maszyn oblężniczych no i tam składał właśnie reklamację i oni właśnie no, mówią, że maszyna była ustawiona chyba na Malbork, a książę raczył najechać Fromborg, no a tam jest wyżej. No to mniej więcej widzę, że w Ministerstwie Edukacji podobny poziom oni prezentują.
No tak, to jakaś korekta nie wychwyciła.
Nie wychwyciło.
Ale to też teraz pytanie, jak będą teraz, jak to będzie ze sprawdzaniem
jak będzie
egzaminów
na
przykład.
Ale tak jeszcze odnośnie tych lektur, tak mnie też zaciekawiłeś, bo zawsze tam na maturze to nie wiem, chłopi, powiedzmy pan Tadeusz, no tego typu jakieś tam dzieła, a teraz na przykład może będzie na przykład encyklika Jana Pawła II na maturze, no i też wszyscy będą musieli wypracowanie pisać na ten temat.
No, być może, czemu nie?
Dobry pomysł. Przechodzimy do ogłoszeń. Co dzisiaj? Dzisiaj nietypowy program o 18:00. Nie chcę chorować zimą. Wykład dr Małgorzaty Kubickiej-Frączek. Zapraszamy. Wykład o odporności już teraz o 18:00 za kilka godzin. O 20:30 studium Ewangelii Jana. Zapraszam w swoim imieniu. Z ogłoszeń jeszcze na naszej stronie idźpodprąd.pl dostępny jest artykuł redaktor Hanny Szen. Polsko-chiński romans z koleją w tle. Ciekawy tytuł po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Ksiądz Wycliffe walczy z klerem, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Opowiem Wam dzisiaj, to mam nadzieję będzie wstęp do kilku jeszcze odcinków, o walce księdza Jana Johna Wycliffe'a z klerem katolickim. Ale najpierw oddam głos drugiej stronie, czyli ludziom Kościoła katolickiego, którzy go atakowali. Jeden z nich tak oto napisał o księdzu Wycliffe'ie. Chrystus dał swoją Ewangelię klerowi i uczonym doktorom Kościoła, aby mogli oni przekazać ją świeckim i słabszym. Lecz ten mistrz, John Wycliffe, przełożył Ewangelię z łaciny na angielski. Angielski, nie anielski. I w ten sposób, tłumacząc Biblię, Wycliffe uczynił ją własnością mas, powszechnie dostępną dla wszystkich i bardziej otwartą dla świeckich, a nawet kobiet, które potrafią czytać. I tak oto perła Ewangelii została rzucona przed wieprze. Klejnot kleru obrócono w rozrywkę dla świeckich. Także to, co było najwyższym darem kleru i uczonych Kościoła, stało się dla świeckich czymś pospolitym. Tak przeciwnicy księdza Wycliffe'a mówili o tym, co on zrobił. On z kolei uważał, że żaden człowiek nie jest aż tak tępym uczniem, aby nie móc poznać słów Ewangelii stosownie do swej prostoty. Czyli uważał, że każdy, nawet najprostszy człowiek, może zrozumieć przesłanie Jezusa Chrystusa. Teraz to, co się dzieje, 600 lat temu. To jeszcze długo przed Lutrem. Wycliffe żył w latach 1330-1384. Zobaczcie, ten spór jest żywy do dziś. Czy możesz sam wziąć do ręki Biblię? Czy też musisz słuchać kleru, księży Kościoła?
Września 1939 roku do lasu niedaleko wsi Sztutowo na Mierzei Wiślanej Niemcy przywieźli 250 więźniów z Gdańska. Umieszczono ich w wojskowych namiotach na leśnej polanie. Początkowo zadaniem więźniów było wycinanie drzew, karczowanie pni i równanie terenu. Potem wznosili ogrodzenie z drutu kolczastego, a później zaczęli budować baraki. Tak powstał obóz koncentracyjny Stutthof, najdłużej działający niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Prawdopodobnie wybierając miejsce na obóz, Niemcy brali pod uwagę przede wszystkim względy komunikacyjne. Stutthof było połączone brukowaną drogą z Nowym Dworem, dochodziła tam kolejka wąskotorowa, a niedaleko była przystań, z której można było przez Zalew Wiślany płynąć do Gdańska i Elbląga. Można było łatwo transportować więźniów do obozu, a towary wytworzone w obozowych warsztatach do odbiorców. Początkowo powierzchnia Koncentrationslager Stutthof wynosiła 0,5 hektara, ale obóz szybko się rozbudowywał. W grudniu 1944 roku było to już 120 hektarów. Niemcy planowali rozbudować obóz Stutthof tak, aby był większy niż Auschwitz. W marcu 1945 roku Armia Czerwona zajęła Gdańsk, ale obszar, na którym znajdował się obóz w Stutthofie, Niemcy utrzymali do końca wojny. W styczniu 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja więźniów, początkowo drogą lądową, a później do końca kwietnia morską. 9 maja 1945 roku Armia Czerwona uwolniła z obozu ostatnich więźniów. Było ich około 100. W sumie przez obóz w Stutthofie przeszło od 110 do 127 tysięcy więźniów. Około 65 tysięcy zostało zamordowanych lub zmarło na skutek panujących tam strasznych warunków. Z liczącej około 2 tysięcy osób załogi obozu osądzono 78 osób.